Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
A my rozpoczynamy oczywiście od studia 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
I będą to reminiscencje tygodnia, który już właściwie przechodzi do historii. Za nami kolejne koncerty, ale przed nami jeszcze, co najważniejsze, dwa tygodnie wrażeń artystycznych.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny. Kontrasty. Polska i sąsiedzi. Od 15 września do 6 października.
Z prawdziwą przyjemnością witam dzisiejszych gości. To 50. sezon legendarnej, można powiedzieć, orkiestry Amadeus Polskiego Radia, założonej przez Agnieszkę Duczmą. Pięćdziesiąt lat to piękny wiek, 50 lat pod batutą jednego dyrygenta, kobiety, No i jest tu chyba jedyna w Polsce orkiestra, gdzie jednak jest więcej panów. Może dlatego, że kobieta rządzi. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się od takiego konkursu, który odbywa się w Berlinie. Jest to konkurs dla młodych orkiestr kameralnych imienia Herberta von Karajana. Tam Agnieszka Duczmal pojechała ze swoim zespołem. No i tak to się wszystko zaczęło. Była nagroda, były sukcesy, było poszukiwanie oczywiście tożsamości, myślę tutaj o tej tożsamości prawnej. Były w tej chwili już można powiedzieć koncerty praktycznie na całym świecie, znakomite nagrania, wspaniałe recenzje. Agnieszka Duczmal była także kobietą roku na świecie. Tych tytułów jest bardzo dużo, można by wymieniać bez końca. Myślę, że najlepiej powiedzieć, że to 50-lecie niech będzie pierwszym 50-leciem, potem będą następne 50-lecia.
Pani Agnieszka Duczmal, Orkiestra Amadeus już za rok będzie świętowała pół wieku działalności i tak patrząc przez te 50 lat, różne były koleje, zresztą rozmawiałyśmy tutaj nieraz o różnych sytuacjach dotyczących wcale nie artystycznego poziomu.
Tak, normalnie, każdy człowiek w trakcie swojego życia przeżywa różne koleje, różne wspaniałe sytuacje i potyczki, a orkiestra jest żywym organizmem, który musi funkcjonować w jakiejś rzeczywistości, w jakimś miejscu i w związku z tym też przez różne perypetie przechodzimy. Chodziliśmy i walczyliśmy z różnymi sytuacjami i tak nie wiem, czy jak to 50 lat się zakończy i potem miną kolejne dziesięciolecia, czy ta sprawa przestanie być jakimś problemem. Nie wiem, no, kultura przez cały czas ma problemy, jako że nie jest chlebem powszednim wszystkich ludzi, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby była większości ludzi chociaż, ale pocieszające jest to, że znowu sale koncertowe się wypełniają, że zainteresowanie jest olbrzymie i być może, że to, że gramy również w różnych mniejszych miastach, tam gdzie nie ma stałych zespołów orkiestrowych, artystycznych, to my tam gramy i widzimy, jakie wielkie zapotrzebowanie jest, jaka radość z tego, że słuchają nas na żywo ludzie, którzy na co dzień nie mają dostępu do słuchania orkiestry. Także myślę, że wszystko jedno, jak to nazwiemy, czy misją, czy powołaniem, czy zawodem, czy profesją, to myślę, że spełniamy w 100% naszą rolę, bo wiele osób, które pierwszy raz usłyszało w ogóle na żywo muzykę, chodzą teraz na inne koncerty, nie tylko na nasze, ale zaczęli słuchać muzyki. To jest najpiękniejsze, bo przecież dlatego my pracujemy. Każdy, który spełnia swój zawód, pracuje dla kogoś, prawda? Dla innych. My również pracujemy dla innych. Oczywiście jest on dla nas wielką przyjemnością i muzyka jest dla nas radością i naszym życiem, ale dzielimy się z innymi i wtedy, kiedy inni od swoich zawodów, swojego życia codziennego mają wypocząć, to my dajemy właśnie im taki listek smakołyków, który ma umilić im ten odpoczynek.
Czy dyrygując tą orkiestrą tak wielu lat, czasami nie czuje Pani nie tyle znużenia, co chęci wyskoczenia gdzieś indziej i spróbowania z innymi orkiestrami tego właśnie kontaktu i dzielenia się muzyką?
Ja od czasu do czasu wyskakuję, ale nie z powodu znużenia, absolutnie nie, bo myślę, że nawet jakbym 100 lat tę orkiestrę prowadziła, to nie znużyłabym się, ponieważ ona mi daje tyle radości. Kontakt ze znakomitymi muzykami, którzy zgrają się ze sobą na co dzień, pod każdym względem, których znam każdy, znam mam jej każdego możliwości i wiem, na ile mogę prosić, czy żądać, czy oczekiwać tego, żeby spełnili moje, powiedzmy, fanaberie interpretacyjne. I to jest możliwość, to jest praca codzienna, codzienny kontakt. Znamy się znakomicie nawzajem. Oni znają każdy mój gest, każdy ruch. Zrobię coś innego. Może to nie być zaplanowane podczas prób. Mogę zmienić interpretację podczas koncertu. Oni reagują natychmiast, bo są czujni i znają po prostu mnie. A poza tym w wielu wypadkach, pracując z tą orkiestrą, ja nie muszę używać zbyt dużo słów, ponieważ cokolwiek pokażę, to muzycy to wykonają. A poza tym znają mój styl i pracy, i moją estetykę. I kiedy otrzymują nowy utwór na pulpitach, to troszkę mogą wyczuć intuicyjnie, w jakim kierunku moja interpretacja będzie, bo tak się znamy. To jest ta bardzo przyjemna strona pracy dyrygenta z jedną orkiestrą, z jednymi muzykami.
Jak pojedzie pani gdzie indziej, to wtedy jak się pani czuje z tym?
Też świetnie, tylko mój wysiłek jest o wiele większy, prawda? Ponieważ ja to wszystko muszę skomasować w ciągu 5 dni prób z orkiestrą. Ta orkiestra w ciągu tych kilku dni musi mnie poznać, ja ich. I oni muszą nauczyć się szybko reagować na to, na moje oczekiwania i na mój gest. A ja z kolei muszę wyczuć błyskawicznie, czego mogę oczekiwać. Ile rzeczy możemy zrobić, do jakiego stopnia muszę określić koloryt orkiestry, sprawność, taką giętkość. To wszystko jest bardzo skomasowane, ale daje dużo też radości z tego świetnego kontaktu, który załapujemy. No, nie mogę narzekać na to. I muzycy innych orkiestr naprawdę na 100% dają z siebie siły i energię, żebyśmy się dobrze porozumieli, żeby efekt koncertowy był jak najlepszy.
A co jest teraz dla pani najważniejsze, prowadząc orkiestrę Amadeus, to żeby ona była takim jednym organizmem, taką orkiestrą, która ma swoją markę, swój znak rozpoznawalny, czy to, żeby poszerzać cały czas repertuar? Przecież się nazbierało tych utworów.
No tak, no, organizm sobie wypracowaliśmy i ważne jest, żeby utrzymać cały czas ten poziom i ten koloryt, który mamy, bo przecież co jakiś czas ktoś się zmienia i musimy wtedy te osoby dopasowywać do naszego imidżu. A repertuar to stale się powiększa. Ile myśmy właśnie koledzy w biurze moim w tej chwili spisują utwory, które nagraliśmy w ciągu tego 50-lecia i to tysiące wychodzą, kilka tysięcy utworów i przez 40 lat ponad nagrywamy dla Polskiego Radia, więc nie nagrywamy stale tych samych utworów, tylko za każdym razem coś nowego. W repertuarze koncertowym też dochodzą nowe utwory. Wracamy do takich ważnych, pięknych, takich pereł muzyki światowej. Co jakiś czas wracamy i w pewnym sensie powtarzamy, bo każde wykonanie jest troszkę inne i to jest jedna z radości naszego zawodu, że to nie jest kopia, to nie jest kalka, prawda? Ale wprowadzamy dużo nowych utworów. Kompozytorzy też piszą dla nas utwory. Teraz z okazji otwarcia naszego 50. sezonu artystycznego wykonamy premierowo dwa utwory polskich kompozytorów. Romualda Twardowskiego, takie trzy utwory w dawnym stylu, i Jana Radzyńskiego, koncert na skrzypce, wiolonczele i smyczki. To są prezenty jubileuszowe. Już wykonaliśmy taki jubileuszowy prezent od Piotra Mosa i od Mikołaja Góreckiego. Więc tak powoli realizujemy premiery, polskie premiery. A dla Polskiego Radia to przede wszystkim nagrywamy polską muzykę. To jest priorytet.
Jeszcze chciałam zapytać o to, jak współpracuje się pani z córką, bo córka pani Anna Doczmal-Mróz jest zastępczynią pani, tak? Teraz w orkiestrze.
Tak, córka jest drugą dyrygentką, dyryguje już 15 lat. Jest znakomitą osobowością i bardzo się cieszę z tego. To jest moja radość i duma, że mogłam zatrudnić ją i dostałam zgodę na to, żeby ją zatrudnić ze względu na to, jakim talentem operuje, jakim talentem jest obdarzona. Ma znakomity koncert z orkiestrą, z muzykami, świetne koncerty, także dzielę się z nią koncertami, nagraniami. Jest drugim dyrygentem orkiestry, moim zastępczynią artystyczną i jestem zadowolona, że właśnie tak jest, a nie inaczej i w pewnym momencie ja będę musiała ustąpić miejsca komuś i myślę, że to będzie znakomity następca, zaakceptowany przez orkiestrę i cieszący się naprawdę bardzo dużym uznaniem u muzyków. Także cieszę się bardzo.
A nie myśli pani na razie o emeryturze?
Nie, na razie nie, oczywiście, nie. Póki sił i zdrowia starczy, to nie zostawię muzyki i orkiestry. Będziemy dalej współpracować.
Partnerem audycji jest województwo kujawsko-pomorskie, mecenas kultury w regionie.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. Polska i sąsiedzi. Od 15 września do 6 października.
A teraz kolejny nasz gość, który opowie nam o nowym festiwalu, który to festiwal rozpocznie się już jutro.
Ewa Witczak. I będziemy mówić o nowym projekcie, o festiwalu Muzyka Antiqua Collegium Bydgoszczensis w hołdzie Andrzejowi Szwalbemu. Skąd w ogóle ten pomysł?
Nazwa jest oczywiście związana z postacią Andrzeja Szwalbego, który jest związany z Bydgoszczą, a przez to oczywiście muzyka dawna, bo on jako pierwszy zajął się propagowaniem dawno, dawno temu tej muzyki, właściwie odrestaurowywaniem jej. No i chciałam, aby nazwa festiwalu właśnie nawiązywała do tego, co na nim się znajdzie, bo będzie to festiwal muzyki dawnej, będziemy tam wykonywać utwory barokowe, wczesnobarokowe, późnobarokowe w różnych składach. Pierwszy koncert, który się odbędzie, będzie w tą niedzielę i wykonam go ja solo na wiolonczeli, czyli będą to suity. I pomysłem moim było to, żeby co miesiąc odbywał się jeden koncert w różnych miejscach. Pierwszy koncert odbędzie się w Kościele Ewangelickim, a dwa kolejne w Domu Polskim. Również przy pięknych wnętrzach.
Powiedzmy coś o tych dwóch kolejnych i powiedzmy też, w jaki sposób podchodzicie państwo i pani podchodzi do muzyki dawnej, w jaki sposób ta filozofia zostaje realizowana, bo to nie jest tylko takie proste wykonanie.
No to może najpierw o filozofii, zanim zapowiem koncerty. Można powiedzieć, że stała się to już nasza pasja i pomysł na życie po prostu, poszukiwanie coraz to nowych inspiracji w tej dawnej muzyce, która niby już wszystko o niej wiemy, a jednak nie do końca i cały czas odkrywamy coś nowego i zachwycamy się na nowo. Ktoś może powiedzieć, że Bach, no to nie jest takie coś na koncert, ale myślę, że warto do tego powracać, bo jest to muzyka bardzo taka duchowa, bardzo medytacyjna i inaczej zupełnie patrzyłam na niego grając, mając lat 19, a inaczej teraz mając lat 30. No myślę, że warto zobaczyć, w jaki sposób ja chcę go przekazać. Nie wiem, czy to będzie się podobało, czy nie. Na pewno będzie to moja własna wizja tego. Następny koncert odbędzie się 5 października w Domu Polskim i będzie wykonany na dwóch lutniach. Będą to głównie duety lutniowe, różne aranżacje dziewczyn. Zespół nazywa się Absolutes, więc nazwa jest bardzo chwytliwa i wykonają go Klaudyna Żołnierek i Maria Wilkos, na co również zapraszam. Myślę, że będzie to bardziej taki kameralny i intymny koncert. No i ostatni koncert zaplanowany jest na 5 listopada. Będzie to koncert sonat kameralnych, barokowych i wykonamy go razem z Dorotą Zimną i Michałem Marcinkowskim.
Od wielu lat istnieją dwie szkoły wykonywania muzyki dawnej na instrumentach dawnych bądź też na instrumentach współczesnych. Czy można wykonywać muzykę dawną na instrumentach współczesnych?
No myślę, że tak, że chodzi tylko o wyczucie i o wiedzę, która jest teraz dostępna, jest na wyciągnięcie ręki. Kiedyś tej wiedzy nie było dostępu do traktatów. Teraz mamy internet, mamy możliwość korzystania z bibliotek na całym świecie. I jeśli ktoś chce się dokształcić i coś dowiedzieć o tym, w jaki sposób powinno się wykonywać tę muzykę, stoi to przed nim otworem. Ja sama będę ze względu na już trudne warunki pogodowe będę grała Bacha na wiolonczeli współczesnej, żeby nie ryzykować jednak tutaj z jelitami. W każdym bądź razie, no, kiedyś tak było, że ten Bach był na przykład był rosyjski, był jakiś niemiecki i tak dalej, a teraz myślę, że przez to, że właśnie ludzie coraz więcej chcą się dowiadywać i chcą tego Bacha jednak wykonywać tak, jak się powinno go wykonywać, no to te wykonania są coraz bardziej bliskie prawdzie po prostu.
Właśnie, bo nie mamy nagrań, nie mamy pojęcia, jak brzmiały utwory Bacha w jego czasach, ale przez tę wiedzę, o której pani mówi, można sobie to wyobrazić i usłyszeć. To jest cała właśnie wiedza, nie tylko muzyczna, z której wykorzystacie z tych czasów muzyki dawnej, gdzie musicie zagłębiać się w różne sprawy związane z muzyką, a niekoniecznie o muzyce traktujące, prawda? To jest też taki świat cały, w który się wtapiacie.
No, wszyscy się trochę śmieją, że ci dawni to są tacy inni ludzie i nie dość, że się inaczej ubierają i inaczej grają, to jeszcze mają jakieś dziwne pomysły. Ale myślę, że warto jest czerpać właśnie z tej dawności, bo daje to pewną różnorodność, tak? I to nie chodzi o to, że ten Bach współczesny ma być zły, czy dobry, czy jakiś. On jest po prostu współczesny i on jest taki, jaki powinien być na nasze czasy. Ale warto, mówię, odwołać się do tego, co było wcześniej, bo może to da nam coś, nowe spojrzenie na tego Bacha teraz, czy na, w ogóle na utwory barokowe, które się wykonuje teraz. widać tendencję w tej muzyce i nowoczesnej, i klasycznej, i współczesnej, żeby było głośno, żeby było dużo. A może warto czasem właśnie zajrzeć do swojego wnętrza i zobaczyć tą drugą stronę po prostu.
Ci dawni, jak pani powiedziała, może i są dziwni, natomiast to jest to grupa pasjonatów, bo tylko z pasji można tworzyć właśnie coś takiego, co wy robicie.
No, dokładnie tak jak pani powiedziała. I na szczęście jest nas coraz więcej i przez to możemy tworzyć różne ciekawe projekty, festiwale i no, nakręcać się sami sobą po prostu. Bo najlepiej tworzy się dobrą muzykę w dobrym towarzystwie.
To raz jeszcze zaprośmy.
W tą niedzielę, 24 września o godzinie 17 w Kościele Ewangelickim na Placu Zbawiciela. Będzie to pierwszy koncert z cyklu Muzyka Antiqua Collegium Bydgoscienzis w hołdzie Andrzejowi Szwalbemu.
A zagra sama Ewa Witczak. To było spotkanie z Ewą Witczak. Zapraszamy na koncerty festiwalowe. Może spróbuję teraz jeszcze tej nazwy. Muzyka Antiqua Collegium Bydgoscienzis
w hołdzie Andrzejowi Szwalbemu.
A już jutro, drodzy Państwo, spotkanie z wielkim, znakomitym, jak omówi sam o sobie kiedyś bardziej znanym niż dziś, Tytusem Wojnowiczem, ale również spotkanie z wielkim i znanym cały czas tak samo bardzo, jak nie coraz bardziej, Krzysztofem Herdzinem i też studio festiwalowe.
Tak więc zapraszamy, a teraz już czas na spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką Fryderyka Chopina. Ale nie tą sztandarową, nie polonezami i mazurkami, których tak chętnie słuchamy przy różnych okazjach, które towarzyszą nam nieustannie w czasie konkursu chopinowskiego. Dzisiaj chciałabym, abyśmy po raz kolejny zwrócili się w stronę dzieł młodzieńczych. Dzieł, które bardzo rzadko rozbrzmiewają na koncertowych estradach. Czasami traktowane są jako próby kompozytorskie, a tak w istocie ukazują nie tylko talent młodego Fryderyka Chopina, ale są świadectwem epoki, w której wzrastał, dojrzewał jako artysta, a przede wszystkim są świadectwem rozwoju geniuszu kompozytorskiego, twórcy, który uchodzi i jest bez wątpienia najdoskonalszym kompozytorem polskiej muzyki wieku XIX. I zresztą nie tylko w Polsce uchodzi za twórcę stylu romantycznego w muzyce fortepianowej bezsprzecznie dzierżącego palmę pierwszeństwa. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od kompozycji opus 5. To Rondo a la Mazur. Utwór, który datowany jest mniej więcej na rok 1825 lub 26. Tutaj badacze nie mają pewności, w którym roku kompozycja powstała. Nie znamy dokładnej daty powstania rękopisu, zresztą rękopis nie zachował się. Nie mamy autografu, nie mamy też jej kopii. Mamy pierwodruki tej kompozycji, na początku polskie, potem niemieckie, francuskie i angielskie. W każdym razie to utwór, który skomponowany został w modnym stylu brillant, stylu błyskotliwym, typowym dla młodego romantyzmu, jest hybrydą gatunków. Z jednej strony mamy do czynienia z jakże popularną w okresie klasycyzmu formą ronda, a z drugiej nawiązanie do ludowości, typowe dla dzieł Fryderyka Chopina. I tak powstało Rondo a la Mazur, skomponowana w tonacji F-dur. Jest to utwór dedykowany Aleksandrine de la Mariolle i właściwie losy tej kompozycji bardzo często uznawane są za dość tajemnicze i wyjątkowe. W każdym razie utwór, który przez całe lata był w zapomnieniu, bardzo rzadko pojawia się na estradach koncertowych, mimo że to kompozycja, w której odnaleźć można zarówno elementy pięknej realizacji klasycznej formy ronda, ale też i wczesnoromantycznej wirtuozerii typowej dla dzieł Fryderyka Chopina, szczególnie tych młodzieńczych. Posłuchajmy tego utworu Rondo a la Mazur opus 5 Fryderyka Chopina w interpretacji jednego z laureatów konkursu chopinowskiego Ingolfa Wundera. Thank you. Było to Rondo a la Mazur op. 5 Fryderyka Chopina, młodzieńczy utwór kompozytora, który dopiero wkraczał w świat wielkich dzieł i w wielkiej pianistyki, w której zajął miejsce znaczące. Kolejnym utworem z tego samego okresu jest Trio G-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczele. Kompozycja, której słuchaliśmy już w zeszłym tygodniu, a która powróci do nas w swojej finałowej części. Utwór powstał w 1829 roku, pisany był jeszcze pod okiem Józefa Elsnera, ale kompozycja, która już w ówczesnym świecie zyskała ocenę krytyków tamtych czasów. Z jednej strony, jak pisze Mieczysław Tomaszewski, uznawano ten utwór za rodzący się przykład stylu chopinowskiego. Niektórzy nawet twierdzili, że jest to kompozycja inna niż ta, którą skłonni jesteśmy uważać za chopinowską. Ale entuzjazm Roberta Schumana nie zmienia oceny tego dzieła. Wręcz przeciwnie, pokazuje, że w XIX wieku już ów utwór odbierany był wyjątkowo dobrze i odbierany był właśnie z charakterystyczną dla romantyzmu cechą, jaką jest dostrzeganie jego szlachetności. Schumann powiedział tak: czyż nie jest ono tak szlachetne, jak tylko można sobie wyobrazić, tak marzycielskie, żaden poeta jeszcze tak nie śpiewał. Marzycielskie, ale jednak pełne wirtuozerii, trio G-moll, oparte znowuż na klasycznym schemacie formy, ale z romantyczną lekkością, z romantycznymi elementami stylu Brian. Otóż młody Fryderyk Chopin. Trio G-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczele z 1829 roku. Dziś w interpretacji Agnieszki Przemek-Bryły, Tomasza Strala i Konstantego Andrzeja Kulki. Trio G-moll, finał Allegretto, utwór Fryderyka Chopina. Thank you. Finale Allegretto, czyli czwarta część Tria Gemol op. 8 Fryderyka Chopina na fortepian, skrzypce i wiolonczele. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką Fryderyka Chopina, z jego młodzieńczymi utworami, jeszcze jedna kompozycja pochodząca z początku lat 30. Bolero, Amol op. 19. To utwór, który datowany jest na lata 1832-33. Kompozycja, która także w okresie romantyzmu przyjęta była bardzo dobrze. Utwór, który Fryderyk Chopin skomponował zainspirowany kulturą hiszpańską. W okresie, gdy pisał tę kompozycję, nie był jeszcze w Hiszpanii. Prawdopodobnie fascynacja hiszpańszczyzną pochodziła z ogólnej europejskiej mody na tę kulturę. Być może Chopin widział elementy muzyki hiszpańskiej, słyszał ją w operach XIX-wiecznych, które przecież śledził z dużym zaangażowaniem. A być może po prostu kultura hiszpańska znajdowała w Europie tak szeroką recepcję, że zainspirowała wrażliwość artystyczną Fryderyka Chopina. Tak czy inaczej, dzisiaj słuchamy tego bolera, zastanawiając się, ile jest w tym utworze hiszpańskości, a ile polskiego ducha, tak czytelnego przecież w całej twórczości Fryderyka Chopina. Współcześni Chopinowi spierali się, do dzisiaj spierają się, na ile ten utwór jest hiszpański i na ile polski. Robert Schumann jednak, którego przytoczmy raz jeszcze dzisiaj, powiedział, że niezależnie od tego, czy to jest hiszpańskie, czy to jest polskie, jest to kompozycja, jak pisał do swojej żony Klary Wick. Delikatna, przepojona miłością, obraz pełen południowego żaru i wstydliwości, oddania się i nieśmiałości. Dziś Bolero Amol op. 19 w interpretacji Ingolfa Wundera. A na kolejny wieczór z muzyką polską oczywiście zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.